Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszam. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z udziałem premiera i ministrów odbyła się odprawa poświęcona sytuacji w energetyce. Decyzję dotyczącą konkretnych działań poznamy w przyszłym tygodniu. Jednak już teraz wiadomo, że premier zobowiązał PGE Paliwa i Węglokoks do sprowadzenia do Polski łącznie 4,5 miliona ton węgla. Surowiec ma trafić do naszego kraju do końca października. Wnioskowało o to Ministerstwo Klimatu i Środowiska. PGE Paliwa ma kupić 2,5 miliona ton, a Węglokoks 2 miliony ton węgla. Obu spółkom zakazano odsprzedaży surowca do prywatnych pośredników. Węgiel ma mieć podobne parametry jakościowe do tego, który jest wykorzystywany w gospodarstwach domowych. Państwowe spółki już rozpoczęły realizację decyzji rządu. Wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba wskazuje, że to działanie ma pomóc w zapełnieniu luki powstałej po nałożeniu embarga na węgiel z Rosji.
Należy przygotowywać się na scenariusz, który rzeczywiście będzie problem z kontraktowaniem węgla z uwagi na to, że objęliśmy Federację Rosyjską embargiem, a do tej pory kraje europejskie, również w tym Polska, na rynkach indywidualnych czy prywatnym rynku, korzystała m.in. z węgla rosyjskiego w dużej mierze i po przyjęciu embarga oczywiście musimy zastanawiać się, jak dywersyfikować te dostawy. No premier, będąc odpowiedzialny za działania rządu, podjął decyzję, która ma przyspieszyć zapewnienie tej luki. Na pewno jest to trudne wyzwanie, patrząc na kwestie logistyczne, kontraktowe, na pewno jest bardzo dużo.
Embargo na węgiel z Rosji obowiązuje od 8 kwietnia. Z danych GUS wynika, że w ubiegłym roku zużycie tego surowca wyniosło w Polsce prawie 7,5 miliona ton. Dotąd co roku trafiało do naszego kraju około 8 milionów ton czarnego paliwa z Rosji. Polska przekazała w piątek Komisji Europejskiej gotowy plan strategiczny wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Plan uległ zmianom na skutek rozmów z rolnikami i negocjacji z Komisją. Więcej w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Wicepremier Henryk Kowalczyk przekazał, że negocjacje z Komisją były niezwykle intensywne. Doszło do około 30 spotkań. W czasie konferencji prasowej minister rolnictwa powiedział, że oczekiwania Polski zostały w większości spełnione. Jednocześnie Henryk Kowalczyk przekazał, że ostateczna wersja planu różni się znacząco od jego pierwotnej wersji. Jedną z dwóch głównych zmian jest podwojenie wydatków na podnoszenie dobrostanu zwierząt.
Dobrostan zwierząt, który będzie wspierał rolników w dobrostanie, w hodowli. Chcemy, aby ta hodowla, szczególnie w gospodarstwach rodzinnych, była kontynuowana. Ostatnie lata były takim okresem, kiedy ilość gospodarstw hodowlanych systematycznie malała. Mam nadzieję, że program dobrostanu zwierząt będzie zachęcał do kontynuacji hodowli, do zakładania nowych hodowli. Oprócz tego oczywiście są jeszcze inne programy wspierające hodowlę.
Drugi istotny obszar zmian dotyczy ekoschematów. Pierwotnie było ich 16, teraz jest 5. Wśród nich jest tak zwane rolnictwo węglowe oraz retencja wody na trwałych użytkach zielonych. W planie uwzględniono także budowę oczyszczalni przydomowych. Polska przekazuje gotowy dokument Komisji Europejskiej jako jeden z pierwszych krajów Unii. Po jego formalnym zatwierdzeniu ruszy ofensywa legislacyjna wdrażająca założenia planu w formie ustaw i rozporządzeń. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Od piątku do historii przechodzi Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Swoją działalność rozpoczyna Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Rzecznik Sądu Najwyższego sędzia Aleksander Stępkowski poinformował, że wyznaczono już 5 sędziów, którzy będą tymczasowo orzekali w nowej izbie oraz osobę kierującą jej pracami.
Do orzekania, tymczasowego orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej zostali wyznaczeni pan sędzia Sądu Najwyższego Dariusz Kala, pan sędzia Wiesław Kozielewicz, pan sędzia Marek Siwek, pani sędzia Małgorzata Wiązek-Wiaderek i pan sędzia Krzysztof Wiak. Są to wszystko specjaliści z zakresu prawa karnego.
Sędzia Wiesław Kozielewicz do czasu formalnego powołania Izby Odpowiedzialności Zawodowej będzie zajmował się sprawami niecierpiącymi zwłoki. Chodzi o przypadki, w których sędzia popełnił przestępstwo i został złapany na gorącym uczynku.
Z reguły te sprawy, które trafiały takich spraw w ciągu ostatnich 4 lat było 6, to tyczyły prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Sędzia jedzie w stanie nietrzeźwości, zatrzymany, na gorącym uczynku popełnia przestępstwa, bo to jest ten warunek i wtedy trafia sprawa do tej Izby Dyscyplinarnej. Wtedy, a od dzisiaj zawodowej i w ciągu 24 godzin musi być rozstrzygnięta przez jednego sędziego. I tym sędzią przez większość czasu to będę ja.
Sędzia Kozielewicz będzie także zajmował się sprawami sędziów sądów okręgowych i apelacyjnych, wobec których rzecznik dyscyplinarny będzie chciał wszcząć postępowanie. Zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym oczekiwała Komisja Europejska. Od nich uzależniła akceptację KPO i wypłatę Polsce pieniędzy z Funduszu Odbudowy. Narodowy Bank Polski złożył zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Donalda Tuska i Tomasza Siemoniaka w związku z ich publicznymi wypowiedziami. Chodzi o twierdzenia lidera Platformy Obywatelskiej i wiceszefa tej partii, że powołanie na stanowisko prezesa profesora Adama Glapińskiego było nielegalne wraz z zapowiedziami jego siłowego usunięcia z pełnionego stanowiska. Według NBP-u pozostaje to w sprzeczności z zasadą niezależności banku centralnego określoną w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o Narodowym Banku Polskim i w aktach prawnych Unii Europejskiej. W szczególności wypowiedzi te mogą podlegać kwalifikacji jako wywieranie wpływu na czynności urzędowe konstytucyjnego organu poprzez posługiwanie się groźbami bezprawnymi, podkreślił bank centralny. Pytany o tę decyzję rzecznik rządu Piotr Müller zaapelował do Donalda Tuska, by zaprzestał gróźb wobec szefów instytucji publicznych.
Każdy ma prawo złożyć zawiadomienie, jeżeli uważa, że nastąpiło albo mogło nastąpić przestępstwo. W związku z tym tu chodzi o tą groźbę pana przewodniczącego Tuska wyprowadzenia siłowego szefów instytucji publicznych, bo to premier Tusk, z tego co rozumiem, zapowiada właśnie tego typu działania. Pan przewodniczący Tusk bierze odpowiedzialność za każde działanie przemocowe, które może się z tego typu apeli narodzić. A naprawdę ostatnie dni nawet pokazują na świecie, że to się może się skończyć. Panie przewodniczący Tusk apeluje, aby pan takich rzeczy po prostu nie robił.
Rzecznik dodał, że nie ma przesłanek, by twierdzić, że prezes NBP profesor Adam Glapiński został powołany na stanowisko bezprawnie. Taką tezę forsuje opozycja. Jednocześnie prezydent nie dysponuje ekspertyzą w tym zakresie. Wicepremier, szef MON-u Mariusz Błaszczak poinformował, że Polska kupi od Stanów Zjednoczonych 116 używanych czołgów Abrams w starszej specyfikacji. Minister poinformował, że umowa w tej sprawie została już uzgodniona ze stroną amerykańską. Pierwsze dostawy mają ruszyć w przyszłym roku. Amerykańskie maszyny mają uzupełnić braki uzbrojeniowe, które powstały w polskiej armii po przekazaniu na Ukrainę 240 czołgów T-72. Szef MON-u Mariusz Błaszczak poinformował, że Polska ma umowę na nowe Abramsy, ale ich produkcja potrwa, stąd decyzja o kupnie używanego sprzętu.
Równolegle zabiegaliśmy o to, żeby wypełnić lukę, jaka powstała w polskich siłach lądowych po donacji czołgów T-72 na Ukrainę. Nasze zabiegi zakończyły się sukcesem. Jesteśmy umówieni ze Stanami Zjednoczonymi, że 116 czołgów Abrams w starszej wersji trafi na wyposażenie Wojska Polskiego.
Umowa Polski i Stanów Zjednoczonych na zakup nowych Abramsów została zawarta w kwietniu bieżącego roku. Kontrakt ma wartość około 23 miliardów złotych. Poza dostawą maszyn obejmuje także pakiet logistyczny, szkoleniowy oraz amunicję. Służby kilku krajów, w tym Polski, doprowadziły do rozbicia grupy przestępczej zajmującej się przemytem ludzi z Bliskiego Wschodu do Europy Zachodniej, jak poinformował szef Centrum do Spraw Zwalczania Nielegalnej Migracji w Europolu Seweryn Stopa. Grupa przestępcza przerzuciła 660 nielegalnych migrantów do państw Unii Europejskiej. Obrót z tego procederu to co najmniej 7 milionów euro. Podczas wspólnej konferencji służb przedstawiciel Europolu podkreślił, że przestępcy wykorzystali do swych działań narastającą presję migracyjną z Białorusi do Unii Europejskiej. Jednak intensywniej w tym czasie współpracowały też organy ścigania, także na poziomie międzynarodowym. Jak wskazał Seweryn Stopa z Europolu, w ubiegłym roku powstała między innymi komórka śledcza z udziałem państw bałtyckich, co usprawniło wymianę informacji i zbieranie materiałów dowodowych. Ta współpraca krajowych służb i Europolu przyczyniła się do sukcesu.
Ta intensywna współpraca międzynarodowa i skuteczna wymiana informacji za pośrednictwem bezpiecznych kanałów Europolu doprowadziła do identyfikacji kluczowych członków tej przestępczej organizacji. Oprócz identyfikacji członków grup przestępczych, wspólne działania organów ścigania pozwoliły ustalić sposób funkcjonowania przemytników. Organizowali oni wyjazd z Iraku, czyli państwa pochodzenia, poprzez Rosję i Białoruś do państw Unii Europejskiej, poprzez państwa tranzytowe, takie jak Litwa, Polska, a miejscem docelowym, głównym miejscem docelowym były Niemcy.
Jak podała Straż Graniczna, w sumie na terenie Unii Europejskiej zatrzymano 11 osób, w tym 10 osób zatrzymała polska policja i Straż Graniczna. To były wiadomości w Radiu Maryja.